Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko, zapraszam na program Rzecz o Polityce. Będziemy rozmawiać o kampanii samorządowej, o tym, co w niej jest najważniejsze, jakie są nastroje społeczne i główne tematy. Zapraszam na program. Dzień dobry Państwa i moim gościem dzisiaj jest profesor Ewa Marciniak, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czyli właśnie może od samej kampanii samorządowej. Ja mam takie poczucie, że to jest najdziwniejsza kampania samorządowa od lat. Pani też ma takie wrażenie?
No po pierwsze, krótka jest niezwykle i rzeczywiście jeszcze chyba nie oswoiliśmy się do końca z logiką nowego okresu politycznego, bo stara władza próbuje definiować siebie w roli opozycji, nowa władza, dawniej opozycja, definiuje siebie w roli rządzących i dla wielu obywateli, dla wielu wyborców jest to taki wciąż stan przejściowy i w tym stanie przejściowym trzeba określać strategie wyborcze lokalne. No i oczywiście ta dziwność kampanii polega przede wszystkim na tym, że trzeba to uczynić szybko, no a po drugie trzeba je jakoś zdefiniować. Czy to ma być wciąż logika wyborów 15 października i koalicja 15 października jako jeden z podmiotów politycznych? No okazuje się, że nie do końca, bo inne decyzje podjęli liderzy partii politycznych, no ale lokalność rządzi się swoimi prawami i tak jak dotychczas zawsze było, mieliśmy do czynienia już po wyborach z dziwnymi koalicjami, nazywanymi czasami egzotycznymi, no ale żeby zrobić taką egzotyczną koalicję, trzeba też odpowiednio prowadzić kampanię wyborczą.
Wydaje się, że tak jak pani powiedziała, obydwie strony, czyli te główne strony sporu, no próbują się oswoić z tą nową logiką. Koalicja Obywatelska mówi też, że to jest druga połowa meczu, że to jest druga połowa tej rozgrywki, że trzeba dokończyć dzieła. To może się udać jako taki mobilizator?
No, ja sobie to nazywam podwójną, a nawet potrójną legitymizacją nowej władzy, no bo 15 października wygrane wybory przez koalicję, potem 7 kwietnia z nadzieją na wygrane wybory, no i oczywiście to samo, jeśli chodzi o wybory parlamentarne, czyli jakby taki polityczny trójskok, który ma na celu potwierdzenie wyboru Polaków. To jest oczywiście bardzo ambitny cel rządzącej koalicji, no ale ambitne cele w polityce trzeba mieć, więc ja zgadzam się z taką tezą, że wybory samorządowe będą taką, można by powiedzieć, dywersyfikacją decyzji wyborczych, które Polacy podjęli w październiku i albo pokażą żółtą kartkę albo pokażą zieloną kartkę, zielone światło i proszę kontynuować władzę również na poziomie lokalnym.
No taka dygresja z perspektywy czasu. Wydaje się, że ta decyzja Prawa i Sprawiedliwości o tym, żeby przesuwać te wybory samorządowe, nie ma specjalnie sensu. Chociaż ja słyszałem, rozmawiałem w ubiegłym tygodniu z jednym z najważniejszych polityków właśnie Prawa i Sprawiedliwości, no i powiedział mi, że zamysłem PiS-u było to, żeby wybory były jesienią tego roku, a nie wiosną, tylko że prezydent się na to nie zgodził. No i jest taki ambaras, no bo wybory sejmikowe, de facto o nich najwięcej się mówi, no wypadają samorządowe, wypadają pół roku czy kilka miesięcy po przegranych przez PiS wyborach do Sejmu. I tutaj PiS ma problem.
No tak, troszkę mówiliśmy o logice politycznej, to teraz o logice psychologii społecznej, a ona jest taka, że wyborcy identyfikują się z wygranymi. Wiadomo, kto jest wygranym i ten taki mechanizm identyfikacji z silniejszym, i on miał miejsce wiele lat temu i wtedy, kiedy Prawo i Sprawiedliwość rządziło i teraz będzie miał miejsce, kiedy rządzi Koalicja Obywatelska wraz z koalicjantami. I wydaje się, że taka oczywista przewaga może być dzisiaj odnotowana. Pytanie jest oczywiście ilu punktowa, no i trzeba brać pod uwagę specyfikę dość trudną do analizy wyborów samorządowych, dlatego że też wiemy z doświadczenia, że każdy, kto chce powiedzieć, że wygrał wybory samorządowe, może to powiedzieć. No chyba, że są jakieś bardzo ewidentne rozstrzygnięcia.
Co do tych nastrojów i tej logiki, no to też one są w jakimś sensie naprowadzane sondażami. I z tego, co pamiętam, to w niedawnym sondażu CBOS, pani też jest szefową Centrum Badania Opinii Społecznych, jest też tak, że tam Prawo i Sprawiedliwość się delikatnie odbija, a Koalicja Obywatelska chyba się utrzymuje na poziomie około 30%. To jest jakiś, to jest coś, na co warto zwrócić uwagę? Czy PiS zacznie znowu iść do góry?
No to jest jeden sondaż, w związku z tym, jak zawsze wiemy, szukamy tendencji, więc potwierdzenia tych wyników w kolejnych sondażach, ale to, co na pewno można powiedzieć, że jest około 5-punktowa różnica między Koalicją Obywatelską a Prawem i Sprawiedliwością, a więc więcej niż błąd statystyczny, więc taka różnica jest na pewno odnotowywana i w CBOS-ie, i w innych zresztą.
To jest efekt zwycięzcy, o którym pani tak, mówiła wcześniej.
Tak, dokładnie to jest, to tak jest. Natomiast jeśli chodzi o wybory samorządowe, no to trudno jest zadać pytanie, kto w wyborach samorządowych wygra, choć oczywiście są takie ośrodki, które pytanie zadają, mając prawdopodobnie na myśli sejmiki. Bo tutaj tym takim najbardziej prawdopodobnym i wiarygodnym potwierdzeniem wyniku wyborów parlamentarnych są wyniki wyborów w sejmikach wojewódzkich. Ale na poziomie symbolicznym też bardzo ważne są wybory w miastach, zwłaszcza w dużych miastach, bo one też pokazują dominację tych orientacji politycznych, tych ugrupowań politycznych, o których mówimy w ogóle. Duże miasta to też symbol władzy jednak oprócz sejmików. Nie chcę dezawuować mniejszych miast oczywiście, bo polityka lokalna ma swoje prawa, swoje przywileje i pewien bardzo duży atut, bo jednak dużo kwestii na przykład związanych z funduszami europejskimi rozgrywa się w mniejszych miejscowościach i to też jest ważne, jak ludzie czy jak włodarze gospodarują tymi zasobami.
A wydaje się też, że Koalicja Obywatelska chce, żeby jednym z motorów tej kampanii, czy gdzieś to się przebija, jest to, żeby właśnie, że te fundusze europejskie są załatwione i że udało się tutaj zrobić coś, czego poprzednia władza nie zrobiła. Ale jednocześnie jest tak, że chyba tych lokalnych tematów w tej debacie ogólnopolitycznej jest mało po prostu.
Tak, jest mało, chociaż można powiedzieć, że próbuje się taką narrację konstruować a propos tych funduszy europejskich i KPO oczywiście. To taki papierowy czek versus realne pieniądze. Więc myślę, że wokół tego można tę narrację budować, ale wydaje się, i to ja chcę podkreślić, że wybory samorządowe, mimo że mają, że jest trudność w określeniu tego głównej myśli, tego głównego hasła wyborów samorządowych, to one mają jeden bardzo ważny walor. Mianowicie po takim okresie, kiedy były wielkie inwestycje w infrastrukturę, którą symbolizują te akwaparki i ścieżki rowerowe jako symbol, czy chodniki, to dzisiaj, jak badania pokazują, zwłaszcza po stronie wyborców Koalicji Obywatelskiej, oczekuje się inwestycji w kapitał społeczny. I to jest coś niezwykle ważnego. Ten kapitał społeczny oczywiście on jest tworzony też ze względu na przykład infrastrukturę związaną ze spędzaniem wolnego czasu. No to tutaj te akwaparki akurat dają jakąś możliwość, ale też mówię o kulturze, o teatrach, o kinach i tak dalej. I to jest ważne, myślę, ważny komunikat dla rządzących, że nie tylko te materialne dobra, ale również coś, co można określić jako inwestycje w kulturę, czy no właśnie w ten kapitał kulturowy ludzi. I myślę, że w odróżnieniu od tego etapu, kiedy byliśmy zachłyśnięci właśnie tymi inwestycjami, tą infrastrukturą taką materialną, dzisiaj jakby robimy drugi krok i tutaj chodzi też również o ten kapitał społeczny i kulturowy.
A też, czy są różnice między oczekiwaniami wyborców Prawa i Sprawiedliwości, czy wyborców konserwatywnych, wyborców koalicji, wyborców liberalnych? Mówimy o tej lokalności. Czy,
tak.
Czy są różnice oczekiwań, perspektyw, percepcji? Bo to można oczywiście na wielu płaszczyznach rozważać, ale też duże miasta, małe miasta. Jak to pani widzi w badaniach?
To w badaniach CBOS-u pokazuje się bardzo ciekawe zjawisko, mianowicie takie, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości w dużo większym stopniu oczekują, że kandydat na włodarza będzie dość silnie związany z partią polityczną. I że to jest jego atut, że jest związany z partią polityczną. I to jest na poziomie około 50% wyborców Prawa i Sprawiedliwości taki postulat zgłasza w porównaniu do około 30% ogółu. Ta tendencja też jest w społeczeństwie w ogóle, no bo właśnie około 30%, ale wyborcy Prawa i Sprawiedliwości szczególnie podkreślają to jako atut swojego potencjalnego włodarza. To może być sygnał tego, że wciąż istnieje silny związek między wyborcami a partią polityczną. On był diagnozowany przecież w ciągu tych ostatnich 8 lat na bardzo wysokim poziomie, bo wszystkie badania pokazywały, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości silnie identyfikują się ze swoją partią i pokazują tę partię jako najlepiej reprezentującą ich interesy. I mimo tej przegranej, to badania w dalszym ciągu pokazują. No i jeszcze jedno kryterium, które jest bardzo ważne dla wszystkich, bez względu na preferencje polityczne, to jest to, żeby polityk był uczciwy. To jest bardzo ważne. Uczciwy, nieprzekupny i tak dalej, czyli takie cechy moralnościowe. Natomiast wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej na tym pierwszym miejscu wybija się kompetencja i kwalifikacje do bycia burmistrzem, prezydentem i tak dalej.
Wróćmy do tego obrazu ogólnego politycznego. Pamiętam, jak rozmawialiśmy kilka miesięcy temu, już tuż po przegranych przez PiS, wygranych liczbowo, tak się wyrażę, ale przegranych w praktyce, oczywiście PiS straciło władzę w wyborach i rozmawialiśmy o tym, że jednym z celów Prawa i Sprawiedliwości po tym szoku, bo ten szok oczywiście jest widoczny, jest to, żeby ten elektorat się nie rozpierzchł, żeby to wojsko, jakby to powiedział prezes Kaczyński, który lubi takie porównania, wojsko się nie rozeszło w różne miejsca. Czy dzisiaj, jak spogląda pani inne badania sejmikowe, lokalne i też te ogólne badania, które robi CBOS, telefoniczne oczywiście, tak jak inne pracownie, to widzi pani to wojsko zmobilizowane, czy takie, które gdzieś tam się rozgląda na boki i już się chce rozpierzchnąć?
I tak. Jest oczywiście wciąż bardzo duża grupa takiego wiernego elektoratu, którą diagnozujemy nie tylko poprzez pytanie, na kogo byś zagłosował, gdyby wybory były w najbliższym czasie, ale również poprzez pytania o pewne cechy, na przykład religijność, na przykład właśnie konserwatyzm, na przykład stosunek do Unii Europejskiej, więc są pewne tak zwane twarde wskaźniki, które pokazują, czy im jest się elektoratem. I tutaj oczywiście na poziomie około 20-kilku% ten elektorat jest wciąż z PiS-em. Natomiast jest jeszcze elektorat umiarkowany, który jest podatny na różnego rodzaju, powiedzmy, polityczne perswazje czy polityczne hasła, bo jest to elektorat, który ma wyższy status materialny, który nie praktykuje tak jak ten twardy elektorat często tam, nie wiem, 3 razy w tygodniu, czy co najmniej raz w tygodniu nie chodzi do kościoła i tak dalej. Więc są pewne wskaźniki tego miękkiego, właściwie umiarkowanego elektoratu i on, jak powiedziałam, jest podatny na inne apele polityczne, bo partie polityczne takie apele polityczne, perswazyjne stosują, żeby przyciągnąć. No i widać to rozglądanie się, i ono jest tak na ogół za trzecią drogą.
No właśnie, bo wydaje się, że Prawo i Sprawiedliwość, diagnozując wynik wyborów, też widzi u siebie, widzi, że błędy, które były popełnione w kampanii, to też błędy dotyczące trzeciej drogi. Dzisiaj, gdy spogląda Pani też na ten spór, na przykład o aborcję w ramach koalicji, to nie jest tak, że Szymon Hołownia po prostu chce zebrać tych konserwatywnych wyborców taką swoją postawą, która ściąga na niego ten huraganowy ogień lewicy. No ale dla konserwatywnego wyborcy, właśnie trzeciej drogi, albo który się wahał i być może nie zagłosował w tamtych wyborach, no to Hołownia staje po stronie konserwatyzmu właśnie.
No tak, z taką cała trzecia droga PSL i Szymon Hołownia też przecież w wyborach pokazywali, że w kwestii aborcji to preferują referendum, zdania nie zmienili, więc dla ich wyborców to jest wyraz konsekwencji i działania zgodnie z tym, co się mówiło, a ta konsekwencja też w polityce się liczy. Natomiast z kolei dla lewicy to też jest, można powiedzieć, być albo nie być i próba uczynienia tego tematu głównym tematem właśnie w wyborach samorządowych. Choć nie sądzę, że tak bardzo priorytetem jest tematyzowanie wyborów samorządowych problemami aborcji, ale w ogóle chodzi o to lewicy, żeby temat aborcji był na agendzie mediów, na agendzie politycznej i tak dalej. Z jednej strony ze względu na to, że takie były obietnice, ale z drugiej strony też ze względu na to, że jest to kwestia, powiedziałabym, z jednej strony medyczna, z drugiej strony etyczna, ale z trzeciej strony związana z prawami człowieka. I tak to lewica podkreśla, to przypomnijmy, że jesteśmy w grupie krajów o najbardziej restrykcyjnym prawie dotyczącym możliwości terminacji ciąży, więc to jest, myślę, taka kluczowa kwestia związana z lewicą. Ale wracając do Szymona Hołowni, bo od niego zaczęliśmy, myślę, że o ile rzeczywiście jest tak, że w ostatnich wyborach frekwencja wśród kobiet była nieco wyższa niż wśród mężczyzn, chyba o 2 punkty procentowe niecałe, w ogóle wśród kobiet, to rzeczywiście można powiedzieć, że ten elektorat no, jest rozczarowany taką postawą marszałka Sejmu, bo marszałek, podobnie jak prezydent, no, jest marszałkiem wszystkich parlamentarzystów i wszystkich Polaków. Więc to jest, powiedziałabym, polityczne ryzyko, ale też polityczny wybór Szymona Hołowni, gdzie on się chce sytuować.
No to też jest interesujące w kontekście kampanii prezydenckiej, ale o kampanii prezydenckiej pewnie będziemy jeszcze mówić wielokrotnie w przyszłości. Natomiast teraz jeszcze jedno pytanie na koniec o te główne tematy kampanii. Jedno z nich, pytanie, czy dzisiaj wyborcy orientują się też na kwestie bezpieczeństwa. Trwa wizyta prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Donalda. Zaczyna się w zasadzie dzisiaj ta wizyta w Waszyngtonie, będą w Białym Domu. Pytanie, czy, no i oczywiście 25-lecie wejścia Polski do NATO jest tutaj tłem. W tej kampanii samorządowej też się to bezpieczeństwo liczy?
Myślę, że tak. Znowu wracając do badań CBOS, dzisiaj szczególnie doceniamy to w porównaniu do przeszłości, że jesteśmy członkiem NATO. To jest bardzo wysoki poziom, powyżej 80% naszej aprobaty obecności w NATO. I jeśli chodzi o lokalność, to myślę, że zwłaszcza wschodnie województwa uczynią to tematem kampanii samorządowej, ale generalnie w kontekście kampanii samorządowej tym tematem powinna być obrona cywilna. To jest wyzwanie dzisiaj, to jest obszar zaniedbany i to jest wyzwanie dla polityków, zwłaszcza lokalnych.
O tym, jak będzie ta kampania samorządowa, o tym, jak będzie przebiegać oczywiście w kampaniach kolejnych europejskie prezydenckie wybory w przyszłości, będziemy jeszcze wielokrotnie mówić. Teraz bardzo już dziękuję za
Dziękuję
rozmowę.
bardzo.
Państwa i moim gościem dzisiaj była profesor Ewa Marciniak, Uniwersytet Warszawski oraz i szefowa też Centrum Badania Opinii Społecznej
Dziękuję.
CBOS. Dziękuję bardzo.